Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Bądź zdrów. Porady w Radio Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest dr Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana doktora, żeby porozmawiać o nowotworach pęcherza moczowego, bo natknęłam się na takie dane, które mówią, że w ostatnich latach mamy o 50% wzrost zachorowań nowotworów pęcherza moczowego. Czy widzicie to na oddziale w takiej pracy klinicznej, że rzeczywiście tych pacjentów jest więcej?
Czy jest to aż 50%? Nie spotkałem tych danych, aczkolwiek naprawdę widzimy wzrost zachorowalności na raka pęcherza moczowego. Widzimy także znaczący wzrost pacjentów z rakiem, którzy są w stopniu naciekającym pęcherz moczowy w momencie rozpoznania.
Czyli to jest zaawansowany nowotwór już, tak? W tym momencie.
Taki, którego leczenie polega na usunięciu pęcherza.
A czy to są takie nowotwory, na które człowiek sobie może w cudzysłowie zapracować, to znaczy swoim trybem życia, czy to są nowotwory wiążące się z jakimiś czynnikami zewnętrznymi? Jak to wygląda?
Najbardziej znane i najbardziej udowodnione niekorzystne działanie prozdrowotne ma palenie papierosów. No i tutaj widzimy, że dane pokazują, że przynajmniej 60% raków pęcherza u mężczyzn i co najmniej 30% raków pęcherza u kobiet jest ściśle związane z paleniem papierosów.
Teraz by się mógł zapytać każdy słuchacz, ale jak to? Przecież jak palimy, to wdychamy. Jaki ma to wpływ na pęcherz moczowy? To raczej na płuca. Jakby pan doktor wytłumaczył, o co tu chodzi?
Oczywiście, no na płuca to jest ta pierwsza linia, gdzie dym tytoniowy wnika, ale te substancje kancerogenne, czyli tworzące raka, są wchłaniane w układzie oddechowym, z krwią wędrują po całym organizmie, są filtrowane przez nerki i wydalane razem z moczem. Wiadomo, że ten mocz w pęcherzu moczowym się zbiera i jakiś czas tam zalega, zanim my opróżnimy ten pęcherz. Przez ten czas te substancje rakotwórcze działają na błonek pęcherza i stąd powstają nowotwory.
Czy grupa palaczy to jest jedyna taka najbardziej zagrożona, czy jeszcze jakieś inne grupy zagrożone tym nowotworem?
Udowodnione jest niekorzystne działanie zawodowe, pewnie amin aromatyczne. Pacjenci, którzy pracują w przemyśle garbiarskim, farbiarskim, petrochemicznym, są narażeni na działanie substancji kancerogennych. Te substancje nie powodują od razu powstawania raka. Znaczy, jak ktoś zaczyna pracować w takim zakładzie, wiadomo, że teraz restrykcje BHP są tak duże, że normy są spełniane i narażenie na te substancje jest mniejsze, ale mimo wszystko takie narażenie może spowodować powstanie raka nie po roku, po dwóch pracy w takim zakładzie, ale dopiero po nastu, dziesięciu, nawet do 30 lat po trwałej ekspozycji na te substancje rakotwórcze może powstać rak pęcherza moczowego.
Jak właśnie, jeśli jesteśmy już przy tej długości rozwoju tego nowotworu, to jak długo rozwija się on, może rozwijać się z takiej formy, kiedy najłatwiej leczyć, czyli kiedy nowotwór jest wczesny, do tej formy zaawansowanej, naciekającej? To są lata, czy to mogą być miesiące?
W zależności od wyniku badania histopatologicznego są raka pęcherza, możemy dzielić na raka mniejszego ryzyka. Rak jest zawsze złośliwy, od tego trzeba wyjść, ale jest ten rak mniejszego ryzyka, rak większego ryzyka. No, raki mniejszego ryzyka może to jego rozwój zająć miesiące, lata, zanim przejdzie w formę naciekającą. Jeżeli de novo powstaje rak bardziej złośliwy, może to być kwestia miesięcy, kiedy przejdzie w stadium nieoperacyjności przez cewkę moczową i trzeba będzie usunąć pęcherz, a być może nawet i niewyleczalności, jeżeli w tym czasie się rozsieje. Zależy to też, w którym miejscu układu moczowego powstanie ten nowotwór. Najbardziej takim ryzykownym miejscem jest trójkąt pęcherza moczowego, gdzie te guzy szybciej przerzutują na obwód.
A panie doktorze, czy od razu są objawy na samym początku, kiedy ten rak jest wczesny? Można rozpoznać i co będzie pacjent czuł, co on zauważy?
Nie czuć na początku objawów. Na początku taki guz ma bardzo małą wielkość i rośnie sobie powoli. Powoli, w sensie takim, no inaczej niż zdrowe tkanki organizmu, szybciej niż zdrowe tkanki organizmu. natura nowotworu, każdego też nowotworu jest taka, że ten rozwój jest szybszy niż zdrowych tkanek nowotworu, organizmu. Żeby te komórki raka się odżywiały, mogły się rozwijać, muszą mieć dostarczone substancje odżywcze, tlen. No i to się odbywa poprzez wzmożoną angiogenezę, czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych, które wnikają do guza. Zresztą komórki raka wydzielają substancje, które stymulują powstawanie takich naczyń. Te naczynia rozwijają się szybciej. Ich budowa nie jest prawidłowa, dlatego szybciej dochodzi do i łatwiej dochodzi do krwiomoczu. Ten krwiomocz jest najczęściej bezobjawowy, to znaczy, że pacjent gołym okiem, jak Siusia, czy pacjentka, widzi krew, ale nie ma przy tym parć na pęcherz, nie ma bólu. I to nas, to jest taki pierwszy i najczęstszy objaw, który nam powinien skierować do lekarza rodzinnego w celu wykonania podstawowych badań, jak badanie ogólne moczu, USG. Jeżeli taki krwiomocz wystąpił osoby palącej, no to już wtedy jest czerwona lampka, że to jak najbardziej, jak najszybciej oczywiście trzeba się udać.
Bo ten krwiomocz się różni od krwiomoczu, który może na przykład występować przy jakichś infekcjach, bo czasami też przy infekcjach pęcherza może się pojawić jakieś krwawienie, prawda? To jest jakaś różnica?
Tak, krwiomocz przy infekcji jest bardzo częstym objawem, ale oprócz tego krwiomoczu występuje ból przy siusianiu, parcie często, mocz gorączka często. Jest to specjaliście bardzo łatwo rozróżnić, albo przynajmniej zakwalifikować pacjenta z tym krwiomoczem do grupy pacjenta, który prawdopodobnie nic oprócz infekcji nie ma. Chociaż może być też tak, że infekcja nałoży się na istniejący guz i nie należy, broń Boże, tego lekceważyć, że jeżeli piecze i boli, to na pewno infekcja. Trzeba jednak iść do lekarza i być może trafić do specjalisty w celu dalszej diagnozy.
Panie doktorze, a czy te objawy to są tylko ze strony właśnie pęcherza, czy jakieś inne, nie wiem, czy pacjenta coś może boleć? Bo mówił pan, że przy tym siusianiu i tym krwiomoczu bólu nie ma. Ale może coś boleć, czy raczej to jest takie, że ból, no generalnie dolegliwości bólowe nie występują?
Może boleć, ale niestety tak jak w większości raków, jeżeli zaczyna boleć, to bardzo często jest już za późno na wyleczenie, ponieważ ból jest związany z naciekaniem struktur około pęcherzowych, odbytnicy, kości, bądź naciekaniem przez węzły chłonne, na przykład na kręgosłup. Jest to wtedy choroba zaawansowana i trzeba powiedzieć jasno, że w tym momencie na wyleczenie szans raczej nie ma.
Czyli węzły powiększone mogą być, tak? Okoliczne, pachwinowe na przykład? Czy to pacjent wyczuje, że coś się dzieje?
Droga chłonki, spływu chłonki, czyli tej limfy, którą rak się rozsiewa, w pierwszej kolejności prowadzi do węzłów w obrębie jamy brzusznej. One nie są wyczuwalne dla pacjenta. Jeżeli pacjent ma wyczuwalne węzły w pachwinie, możemy przypuszczać, że jest to już bardzo posunięta choroba. Te węzły, które są powiększone, dla pacjenta na początku choroby nie są widoczne.
One ewentualnie w badaniu USG lekarz wtedy może zauważyć to powiększenie. A dlaczego mężczyźni częściej niż kobiety mają tego raka? Dlatego, że częściej, że palą częściej?
Tak, większość, więcej jest palących mężczyzn. I dane, którymi się posługujemy, to nie są najświeższe dane. One są były sprzed ładnych paru lat. Natomiast obserwujemy też wzrost zachorowań u kobiet, co też jest związane ze wzrostem uzależnienia od nikotyny przez kobiety. I to się może nie wyrównuje, bo jednak gro pacjentów to są mężczyźni, ale kobiety coraz częściej też chorują na raka.
Teraz bardzo dużo ludzi pali te tak zwane e-papierosy, czyli teoretycznie bez substancji smolistych, to jest mniejsze ryzyko, czy również zauważacie, że takie osoby chorują?
E-papierosy są stosunkowo nową używką. Żeby określić to, no to są potrzebne wieloletnie badania. Ja nie mam wiedzy i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy e-papierosy są związane z powstaniem raka pęcherza, ale wykluczyć tego oczywiście nie mogę. Nie można, badań jeszcze nie ma.
Czy oprócz tego stopnia zaawansowania, tego naciekania, o którym pan doktor już tutaj powiedział, nowotwory pęcherza, one się różnią jakoś biologicznie? To jest grupa nowotworów, czy to mamy do czynienia z jednym jakimś tam określonym nowotworem, który u wszystkich ludzi jest podobny albo taki sam?
Są różne podtypy, rodzaje tego nowotworu. Najczęstszy jest taki czysty, urotelialny. Drugim co do częstości to są raki płaskonabłonkowe i gruczołowe. Czy to ma znaczenie dla pacjenta? Pewne znaczenie ma. Widzimy, że raki płasko-nabłonkowe pęcherza moczowego słabo reagują na chemię, dlatego jak najbardziej należy rozważyć w pierwszym etapie leczenie operacyjne, ewentualnie później chemioterapię uzupełniające. Mówię o tym, ponieważ standardne postępowanie w raku pęcherza moczowego, mówimy o takich rakach, które wymagają już usunięcia pęcherza, to jest najpierw podanie chemioterapii, takiej przedoperacyjnej, i później usunięcie pęcherza. Natomiast jeżeli mamy raka płasko-nabłonkowego, no to wtedy zastanawiamy się, czy przypadkiem nie będzie lepiej pacjentowi najpierw usunąć pęcherz.
A skąd lekarz wie, jaki to jest rodzaj nowotworu? Jakie badania trzeba wykonać, żeby sprawdzić, czy to jest właśnie ten płasko-nabłonkowy, czy jakiś inny rodzaj?
No tego dowiadujemy się po pierwszym zabiegu, po elektroresekcji przezcewkowej. Pacjent trafia na początek do urologa, widzimy, że jest guz w pęcherzu, staramy się go usunąć przez cewkę moczową, czyli poprzez operację umożliwiającą pozostawienie pęcherza. 80% nowotworów ma charakter nienaciekający. My to wycinamy przez pęcherz. Zabieg ma przynajmniej makroskopowo cechy zabiegu radykalnego, czyli pacjent jest wyleczony. No i to, co wycięliśmy, idzie do zbadania. I patolog nam mówi, czy to jest urotelialny, płasko-nabłonkowy, czy gruczołowy.
I rozumiem, że postępowanie, w zależności od tego, jaki jest ten wynik histopatologiczny, różni się. Postępowanie dalsze z takim pacjentem.
Tak, znaczy jeżeli w przypadku raka płasko-nabłonkowego, dużej różnicy płasko-nabłonkowego czy utrwalonego nienaciekającego na mięsień, dużej różnicy nie ma, ponieważ pacjent pozostaje pod kontrolą ambulatoryjną, ma regularne kontrole endoskopowe, czyli zaglądanie do pęcherza cystoskopię i ten pęcherz pozostaje w pacjencie. Natomiast jeżeli pacjent, ten guz urotelialny bądź płasko-nabłonkowy nacieka na ścianę pęcherza, no to wtedy trzeba usunąć pęcherz i postępowanie, tak jak wcześniej powiedziałem, może być różne. Albo najpierw chemioterapia i usunięcie pęcherza, albo od razu usunięcie pęcherza.
A panie doktorze, ta cystoskopia, o której pan powiedział, co to jest za, to jest zabieg, badanie? Co to jest?
To jest takie badanie wykonywane w poradni i polega na wprowadzeniu przez cewkę moczową męską bądź żeńską aparatu, który umożliwia obejrzenie pęcherza od środka.
I to jest badanie takie wykonywane w trybie ambulatoryjnym?
Ambulatoryjnym, czyli w poradni.
Ale ze znieczuleniem.
Miejscowym, tak. Podajemy żel, który ma charakter odkażający i znieczulający cewkę moczową. Cewka moczowa męska jest dłuższa i dlatego dla mężczyzn jest to mniej komfortowe badanie. U kobiet cewka moczowa jest szersza, krótsza i panie bardzo często mówią, że badanie ginekologiczne jest dużo mniej przyjemne niż, nie wiem, ze słowa, może mniej komfortowe niż cystoskopie. Nie należy się tego badania w każdym bądź razie bać. Zwłaszcza, że poradnie teraz dysponują giętkimi ureteroskopami, które są dużo delikatniejsze i pacjenci dużo lepiej znoszą
te
badania.
Czyli przez cewkę moczową do pęcherza wprowadzacie jakieś urządzenie, które pobiera fragmenty guza na przykład, czy co tam się robi?
W momencie cystoskopii bardzo rzadko pobieramy fragmenty guza, ponieważ to się zawsze wiąże po pierwsze z ryzykiem krwawienia, po drugie staramy się usunąć cały guz. W ambulatorii nie ma takiej możliwości. My wykonujemy cystoskopię po to, żeby potwierdzić bądź wykluczyć obecność guza. Jeżeli potwierdzamy, to kierujemy wtedy już na zabieg do szpitala ze znieczuleniem normalnie pod pęcznówkowym, kiedy pacjent zupełnie nic nie czuje. I to się wtedy wycina, pobiera nawet biopsję pętlą elektryczną.
Czyli rozumiem, że to badanie, cystoskopia, jest właściwie konieczne, żeby takie ostateczne rozpoznanie postawić i zakwalifikować pacjenta do zabiegu operacyjnego.
W większości przypadków tak. Logika nam podpowiada, zresztą wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, którymi my się tutaj posługujemy, pozwalają nam, jeżeli stwierdzamy ewidentnie na przykład w badaniu ultrasonograficznym zmianę w pęcherzu, pominąć cystoskopię, no bo nie ma, jeżeli jesteśmy pewni na podstawie badania obrazowego innego, że tam jest ten guz, no to nie ma co narażać pacjenta na dyskomfort.
Czy na przykład w raku pęcherza moczowego można zrobić, czy są jakieś takie badania profilaktyczne, które pacjent może przeprowadzać, żeby się upewniać, że wszystko jest w porządku, że nic takiego się nie dzieje? Tak jak na przykład można robić, oznaczać PSA w raku prostaty, tak? Czy w profilaktyce związanej z leczeniem prostaty, to tutaj istnieje jakieś takie badanie z krwi tak zwane, które mogłoby uspokoić na przykład naszych słuchaczy czy pacjentów, którzy by chcieli sobie wykonać?
Na chwilę obecną nie ma jakiegoś ustandaryzowanego i stosowanego powszechnie badania z krwi, które określa nam, czy pacjent ma pierwotnego raka, czy nie ma. Są badania i pewne substancje się określa, ale to już dla pacjentów w kontroli, kiedy pacjent ma rozpoznanego raka i na przykład, żeby uniknąć cystoskopii, to próbuje się badać nowe substancje, czy z moczu, czy z krwi, które pozwolą nam na przykład zmniejszyć częstotliwość cystoskopii. Natomiast żadnego takiego super badania, które nam to powie, nie ma. Badanie ogólne moczu to jest takie podstawowe badanie, które nam mówi o tym, czy coś może się dziać w układzie moczowym. Jeżeli są erytrocyty świeże w badaniu ogólnym moczu osoby palącej, taka osoba jak najbardziej powinna się udać do urologa, żeby określić, czy jest ryzyko guza, czy nie ma.
Czyli badanie ogólne moczu już coś nam może
jak
pokazać, tak?
Dużo nie jestem w stanie powiedzieć. Oczywiście prawidłowy wynik nie jest w stanie wykluczyć w 100% nieprawidłowości, ale nieprawidłowy wynik już nas powinien skierować do lekarza.
Jeśli chodzi o techniki operacyjne, to będziemy rozmawiać jeszcze na ten temat w drugiej części audycji, ale chciałam pana zapytać o badania genetyczne, bo bardzo często w różnych innych nowotworach przeprowadza się takie badania, żeby sprawdzić, jaki to jest właśnie genetycznie typ raka, bo jest leczenie celowane, immunoterapia i tak dalej. Czy tutaj w raku pęcherza również tego rodzaju leczenie się stosuje i takie badania przeprowadza?
Jeżeli chodzi o określanie genów związanych z większym ryzykiem raka prostaty, no to tak jak pani rektor
raka pęcherza,
tak jak pani rektor powiedziała, no we wszystkich nowotworach się to bada. Natomiast jeżeli chodzi o raka prostaty, to ostatnie...
Raka pęcherza, przepraszam.
Pokazujemy, że jakieś jedno z badań określiło 11 miejsc w naszym genomie, które są ściśle związane z powstawaniem raka pęcherza moczowego, ale praktycznego zastosowania to jeszcze nie ma, to jest ciągle na etapie badań i tutaj, tak jak na przykład w przypadku raka piersi czy prostaty, możemy wskazać pewne badania genetyczne, pewne już geny, które możemy sobie badać, żeby określić, czy pacjent jest, czy my jesteśmy w grupie mniejszego, większego ryzyka, no to w raku pęcherza nie możemy jeszcze o tym powiedzieć.
Ale jeśli w rodzinie taki rak występował, nie wiem, chorował ktoś z przodków, tak, czy wcześniej, to jest ryzyko wtedy większe? Ten rak generalnie ma taką, no genetycznie generalnie my dziedziczymy różne, prawda, cechy po naszych krewnych, przodkach i tak dalej. Czy można odziedziczyć taki gen? Jest dużo większe ryzyko?
Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jest bardzo krótka tylko wzmianka, jeżeli chodzi o to. Bada się to, pewną korelację się widzi, ale nie możemy nic powiedzieć, tak jeżeli chodzi, tak jak w przypadku raka prostaty, czy raka na przykład piersi, czy innego raka innego układu w organizmie człowieka. Rak pęcherza tutaj takiej korelacji silnej nie ma i ciągle nie jest to zbadane. Przede wszystkim nie palić papierosów.
Czyli osoby, które mają w rodzinie, były przypadki choroby tej raka pęcherza i palą, to natychmiast rzucać palenie.
Oczywiście.
Karol Sasim, specjalista, urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie jest moim gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest dr Karol Sasim, specjalista, urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Rozmawiamy o nowotworach pęcherza moczowego. Troszkę już Pan powiedział, Panie doktorze, w poprzedniej części, co to znaczy, że rak jest naciekający ścianę pęcherza, ale on może naciekać tą ścianę pęcherza, czyli jakby rozrastać się w stronę, tak, ściany pęcherza i w stronę sąsiednich organów. Gdzie ten naciek może mieć miejsce? Jak duży może być ten naciek i co to znaczy dla rokowania takiego pacjenta?
W zależności od tego, jak głęboki jest ten naciek, no takie będzie takie rokowanie. Jeżeli nowotwór nacieka samą ścianę pęcherza moczowego, jest to wtedy stopień zaawansowania tak zwany T2. Pacjent wymaga chemioterapii przedoperacyjnej i usunięcia pęcherza. Im głębszy ten naciek, T3B, czyli załóżmy na przednią ścianę pochwy, na prostatę, tym rokowanie jest coraz słabsze, tak? Im głębszy naciek, tym prawdopodobieństwo powstania przyrzutów jest coraz większe. Jeżeli...
Ten naciek to znaczy, że ten guz jest po prostu większy, tak? Ogólnie rzecz biorąc. Co
wrasta,
to znaczy ten naciek?
Wrasta w struktury sąsiednie, tak? Może to być struktury sąsiednie pęcherza moczowego, to jest albo otrzewna, albo prostata, albo macica, albo przednia ściana pochwy. Jeżeli przejdzie jeszcze dalej, to taki nowotwór może naciekać nawet na przykład na kości miednicy. I wtedy to się też już bezpośrednio z bólem wiąże.
Rozumiem, że takie raki naciekające, jeśli są takie te nacieki duże, no stają się rakami po prostu tak zwanymi nieoperacyjnymi, tak? Czy można w jakiś
Często
sposób...
Często tak jest. Można pacjenta spróbować przygotować do przeprowadzenia operacji poprzez chemioterapię, jeżeli ten naciek się zmniejszy, jeżeli pacjent dobrze zareaguje na chemioterapię, nowotwór się pomniejszy na tyle, że będziemy w stanie go usunąć.
A czy taki rak pęcherza może występować w kilku ogniskach? Czyli biologicznie będzie to rak pęcherza, który pierwotne swoje ognisko będzie miał w pęcherzu, a gdzieś jeszcze w drogach moczowych, nie wiem, w moczowodzie, w nerce może się pojawić jego ognisko albo kilka ognisk? Czy raczej jest to rak, który no, trzyma się, że tak powiem, jednej części naszych, jakiegoś jednego naszego organu, jakim właśnie jest pęcherz i okolice?
Nabłonek urotelialny, z którego powstaje rak pęcherza moczowego, wyścięła także moczowód, wyścięła nerkę i cewkę moczową. Także może być, że pacjent, jeżeli będzie miał pecha, będzie miał raka w miedniczce, w moczowodzie, w pęcherzu, nawet i w cewce moczowej.
Co wtedy? Też chemioterapia wcześniej? W takich sytuacjach? Czy można operować?
No, jest to pacjent wysokiego ryzyka i jeżeli pacjent ma tak rozległy nowotwór, no to tutaj raczej leczenie oszczędzające będzie trudne i w takim wypadku no, trzeba usunąć nerkę, moczowód, pęcherz, prostatę i cewkę moczową. Czasami nawet w jednym preparacie. I to robimy, że usuwamy w jednym preparacie tak duży preparat, który później na przykład rozciągniemy na stole operacyjnym. On ma 50 cm taki preparat długi.
Mm-hmm. Panie doktorze, a czy rak pęcherza ma generalnie charakter nawrotowy? Czy jeśli operacja radykalna, usunięcia pęcherza na przykład, jest przeprowadzona, to znaczy, że już jest pacjent wyleczony, że nic się nie będzie działo? Czy jest ryzyko jakieś nadal?
Jest ryzyko. Pacjenci z rakiem pęcherza moczowego zwłaszcza, no, są pacjentami, u których rak ten może wrócić, pomimo tego, że przejdą chemioterapię przedoperacyjną, pomimo tego, że będzie usunięty pęcherz moczowy, taki rak może się odezwać. Może się odezwać w węzłach, może się odezwać na przykład przerzut w kręgosłupie. Dlatego pacjenci nowotworowi powinni zostać pod opieką specjalisty bądź specjalisty onkologa no, do końca życia.
A jakie leczenie się, czy jest jakieś leczenie, które można zaproponować choremu, żeby to ryzyko nawrotu ograniczyć? To jest tylko leczenie radykalne, czy jeszcze coś dodatkowo, na przykład po zakończonym...
Jeżeli mówimy o pacjentach, którzy mają usunięty pęcherz, to no, trudno tutaj mówić o to. Przede wszystkim zaprzestanie palenia papierosów, tak? Innych tutaj leków, no generalnie dbanie ogólnie o dobry stan zdrowia zmniejszy ryzyko nawrotu choroby. W przypadku pacjentów, którzy mają raka nienaciekającego i my walczymy z tym rakiem w obrębie pęcherza moczowego, mamy pewne metody, które zmniejszają ryzyko nawrotu i progresji choroby. Jest to leczenie uzupełniające w postaci wlewów z doksorubicyny, czyli cytostatyku, chemioterapia dopęcherzowa. Mamy wlewki z tak zwane BCG, czyli odzjadliwione prątki gruźlicy. Jest to immunoterapia dopęcherzowa.
I no to się wykonuje na oddziałach urologicznych?
W poradniach.
W poradniach, tak?
W poradniach.
Mhm. A jeśli chodzi o same techniki przeprowadzania operacji pęcherza, to jakie w tej chwili są dostępne? Co na przykład w Kościerzynie, jakimi metodami pracujecie?
Od już wielu lat w Kościerzynie posługujemy się głównie laparoskopią, także w przypadku raków pęcherza moczowego. Usuwamy pęcherz moczowy, prostatę, węzły chłonne, laparoskopowo. Odprowadzenie moczu, końcówkę operacji wykonujemy przez niewielkie już nacięcie pod pępkiem, czyli wykonujemy laparotomię. Dzięki temu nasi pacjenci krótko leżą w szpitalu. Leżą tydzień, 7-8 dni i idą do domu po tak dużej operacji.
Czyli to jest laparoskopia, a czy zabiegi otwarte albo na przykład zabiegi robotyczne, to też jest dla pęcherza moczowego, dla leczenia chirurgicznego metoda?
Jak najbardziej. Celem leczenia naszego jest wyleczenie pacjenta. Najfajniej, jeżeli to będzie laparoskopowo bądź robotycznie, bo wtedy najmniejsze
są
blizny.
Czyli na przykład za pomocą robota Da Vinci, na przykład, o którym może Państwo słyszeliście.
Za pomocą robota Da Vinci, tak. Ale Jest to metoda, która poprawia na pewne parametry leczenia, natomiast celem, pamiętajmy, że jest zawsze wyleczenie. W zeszłym roku mieliśmy niestety okazję zrobić parę operacji na otwarto, operacji tak zwanych ratujących. Były to bardzo zaawansowane guzy, bardzo skrawione te pęcherze moczowe z dużą ilością skrzepów, których się nie dawało wypłukać. No i tak duża objętość nowotworu, no nie da się tego zrobić laparoskopowo czy robotycznie. Trzeba zrobić taką operację na otwarte.
Czyli zawsze jest stan pacjenta jakby tutaj istotny i podstawowym czynnikiem, który decyduje, jaką metodą się chirurg posłuży.
Leczenie dobieramy na miarę choroby i pacjenta. Dobieramy jak zawsze jak najlepiej do pacjenta.
A czy można ten pęcherz generalnie uratować? Już tak zapytam, bo rozumiem, że resekcja pęcherza to wiąże się z wycięciem, tak, pęcherza i po prostu pęcherza nie ma. To co się takiemu pacjentowi proponuje i jaka jest jego perspektywa na takie funkcjonowanie później po tym zabiegu?
Zdecydowana większość pacjentów po cystektomii ma wyłonioną tak zwaną urostomię, czyli przyklejony woreczek do brzucha, do którego wypływa mocz. Ten mocz jest odprowadzony przez fragment jelita, który jest połączony z moczowodami. I dotyczy to większości pacjentów. Są metody, które pozwalają nam odtworzyć pęcherz moczowy z fragmentu jelita. Tą operację...
Takie rekonstrukcyjne operacje.
Rekonstrukcyjne, tak jest.
Czy one są robione jednoczasowo z operacją resekcji, czy to trzeba zaczekać? Jak to...
Nie, to się robi od razu jednoczasowo. Są to operacje oczywiście trudniejsze, dużo bardziej czasochłonne. I nie każdy pacjent się do tego nadaje, to muszą być ściśle spełnione warunki. Przede wszystkim histopatologiczne. Rak nie może rosnąć w pobliżu szyi pęcherza moczowego, nie może być w cewce moczowej, ponieważ wtedy ryzyko wznowy w cewce moczowej, którą pozostawiamy, jest bardzo duże i rozsiew choroby, w związku z tym jest ryzyko rozsiewu jest większe, no, a to jest coś, czego nie chcemy. Także guz musi być z dala od ujścia do cewki moczowej. Najczęściej musi to być pacjent świadomy, musi pacjent być, musi mieć świadomość tego, że ten pęcherz to nie jest taki jak wcześniej, ten pęcherz nie ma czucia, pacjent nie będzie siedział sobie i poczuje, och ty mi się siusiu, muszę iść, to jest pęcherz, który trzeba opóźniać na żądanie, zegarkiem w ręku, co 3 godziny pacjent idzie i przy pomocy różnych technik opłukiwania, rozluźniania próbuje opóźnić ten pęcherz.
A jeśli chodzi o taką później rehabilitację, rekonwalescencję po takich zabiegach, to jak długo to trwa i jak szybko się wraca, że tak powiem, do takiego normalnego funkcjonowania po tego rodzaju operacji?
Dzięki laparoskopii okres rekonwalescencji jest zdecydowanie krótszy niż po operacjach otwartych. No my dajemy pacjentowi po cystektomii tak średnio około miesiąca na pełen powrót do funkcjonowania. Pacjent wstaje po takiej operacji już na oddziale, tam w trzeciej dobie i normalnie zaczyna funkcjonować, jeść, chodzić. Oczywiście to są jeszcze bóle. To
czyli
są jeszcze
pobyt w szpitalu ile trwa?
No tak jak wcześniej wspominałem, tam tydzień, 7-8 dni pacjent się domu, 6 czasami.
Mhm. A no wtedy, czy te operacje pęcherza moczowego mają wpływ i dalsze leczenie mogą wpływać na funkcje seksualne?
Tak. Zdecydowana większość pacjentów niestety traci zdolność do aktywnego współżycia po cystektomii. Przy użyciu właśnie laparoskopii, jeżeli choroba nie jest mocno zaawansowana, oczywiście zaawansowana na tyle, że trzeba ten pęcherz usunąć, pacjent jest zdeterminowany, możemy próbować robić operacje właśnie z odtworzeniem pęcherza i z oszczędzeniem unerwienia odpowiadającego za wzwody. I tak naprawdę na przykład teraz, w ten wtorek, będziemy robić taką operację u pacjenta, który jest właśnie przygotowany chemioterapią. To jest młody człowiek, pracujący, szczupły, co nam z kolei bardzo ułatwia operację. No i chcemy przeprowadzić taką operację z odtworzeniem pęcherza z jelit, z oszczędzeniem unerwienia odpowiedzialnego za wzwody. Także no, nastawiamy się na długą, ciężką operację.
Czy leczenie raków pęcherza moczowego, ono może być też poszerzone o radioterapię? Stosuje się tą technikę leczenia?
Jeżeli chodzi o poszerzenie, to nie. Natomiast radioterapia w połączeniu z chemioterapią ma zastosowanie w leczeniu. To leczenie dotyczy pacjentów, którzy nie nadają się do leczenia operacyjnego, bądź sobie tego nie życzą, żeby poddać się operacji. Wtedy można jak najbardziej pęcherz naświetlić i poddać, i tylko że wtedy obligatoryjnie pacjent też dostaje chemioterapię. Nie ma to udowodnionej takiej skuteczności jak leczenie chirurgiczne, ale jest stosowane i można tak robić. Trzeba też pamiętać, że radioterapia w niewielkim stopniu zwiększa powstawanie nowotworów w obrębie układu moczowego. Jest to ugruntowane leczenie i bardzo dobre, jeżeli chodzi o nowotwory narządu rodnego, nowotwory odbytnicy, ale podnosi troszeczkę ryzyko wtórnie powstania raka pęcherza moczowego. Nie jest to duży, to dwu-czterokrotnie może wzrosnąć ryzyko powstania raka pęcherza moczowego po radioterapii w obrębie miednicy, ale jeżeli wyjdziemy z założenia, że w populacji europejskiej na 100 tysięcy mężczyzn przypada około 20 pacjentów z rakiem pęcherza, no to to, jak policzymy, to ryzyko u takiego statystycznego pacjenta raka pęcherza moczowego jest 0,02%, tak? No to jeżeli po radioterapii, to to nie będzie, że 50% szans ma raka, tylko będzie 1/10 ryzyko raka pęcherza. To nie jest.
Jakie mogą być skutki uboczne takiej radioterapii pęcherza? No pomijając wszystkie skutki pozytywne, że to się ratuje życie człowiekowi, prawda, i zdrowie, ale czy mogą być jakieś problemy związane z naświetlaniem pęcherza u tych pacjentów?
Każde leczenie ma jakieś konsekwencje. Super jest, jeżeli i tak się, no w większości pacjentów tam jest, tak jest, czy po radioterapii pęcherza, czy prostaty, pacjenci się czują dobrze i w miarę dobrze funkcjonują. Natomiast no, może dojść do rozwoju tak zwanej choroby popromiennej. Jest to dla nas duży kłopot, ponieważ w tym momencie pęcherz i struktury dookoła leżące zaczynają włóknieć, nabłonki wyściełające są poparzone, zaczynają krwawić, pacjenci czują bóle i nie są to częste komplikacje, ale zdarzają się i wtedy leczenie ich jest bardzo trudne. W zasadzie nie leczymy tak objawowo, łagodząc miejscowo, podając różne wlewy substancji łagodzących. Radioterapia jest bardzo dobrą metodą, skuteczną i należy się jej poddawać. Natomiast trzeba mieć świadomość, że uważanie jej za metodę mało inwazyjną jest nie do końca słuszne w naszej odczuciu.
Czy pan doktor jest w stanie to może odpowiedzieć na to pytanie, że taki pacjent poddawany radioterapii, tak jak na przykład przy prostacie, naświetlaniu prostaty, należy być, pęcherz mieć wypełniony wodą, tak? Żeby prostata się podniosła i żeby...
Tak, to już kiedyś wcześniej wspominaliśmy, tak, w którejś audycji. Tak, ale to warto powtórzyć, ponieważ pacjenci ze skutkami radioterapii zdarzają się, dlatego pacjent, który ma trafić tę radioterapię, powtarzamy, że jak najbardziej wypełniony pęcherz w momencie naświetlania i opróżniona kiszka stolcowa.
Wtedy jest mniejsze ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia tych okolicznych narządów. A proszę powiedzieć jeszcze, z jaką częstotliwością należy kontrolować wyniki leczenia? Jeśli ktoś przeszedł już leczenie z powodu raka pęcherza moczowego, to jakie powinien wykonywać badania kontrolne, jak często i czy powinien być pod kontrolą stałą urologa, nie wiem, do końca życia już, czy jak to powinno wyglądać, żeby to było najbardziej optymalnie?
W zależności od ryzyka związanego ze stanem wyjściowym, no to pierwszą tomografię po leczeniu operacyjnym powinno się wykonać od 3 do 6 miesięcy po operacji, jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, razem z rentgenem klatki piersiowej. No i później raz do roku przynajmniej USG jamy brzusznej i rentgen klatki piersiowej.
I trzeba urologa odwiedzać częściej, czy wystarczy lekarz rodzinny, który będzie to wszystko kontrolował?
Urolog i onkolog. Lekarz rodzinny nie powinien kontrolować nowotworu pęcherza moczowego, powinien to robić specjalista. Najlepiej i urolog, i onkolog, przynajmniej urolog.
A czy my możemy w jakiś sposób zapobiec, zmniejszyć to ryzyko nowotworu pęcherza moczowego? Na czym polegać mogłaby profilaktyka? Wspominał pan o rzuceniu palenia. A coś jeszcze możemy zrobić?
Tak naprawdę niewiele. Badano różne czynniki, na przykład w trybie życia, w diecie i okazuje się, że zwiększona podaż płynów nie zmniejsza ryzyka powstawania pęcherza moczowego. Spożywanie czerwonego mięsa nie wpływa na powstawanie raka pęcherza moczowego. Zwiększona ilość warzyw też nie zmniejsza ryzyka raka pęcherza moczowego. Jedyne, co się udało, i to też nie są twarde tak zwane dane, duże spożycie flawonoidów, czyli barwników zawartych w pokarmie, bądź fitoestrogenów może zwiększać ryzyko raka pęcherza moczowego, ale to
fitoestrogeny na przykład w sojowych.
Len posiada też takie substancje z tych naszych tutaj czyli, roślin. Nie należy tych substancji
nadużywać.
Nadużywać, ale broń Boże nie unikać nich. To są pokarmy, które mają znacznie więcej substancji, które pomagają na inne rzeczy. Także no, oczywiście dieta zbilansowana i tyle, i to trzeba stosować.
Czyli na koniec jeszcze powiedzmy, kiedy zwrócić się do lekarza i jakie znaczenie ma niezwlekanie z tą wizytą?
Tak jak na początku mówiliśmy, że raki pęcherza moczowego w zależności od badania histopatologicznego mogą się dosyć szybko rozwijać, dlatego zwlekać nie należy w przypadku bezobjawowego krwiomoczu. Znaczy widzimy gołym okiem, że pojawia się krew w moczu, nic nas nie boli, wtepem do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny powinien mieć już tą wiedzę, żeby takiego pacjenta jak najszybciej przekierować do lekarza.
Albo badanie ogólne moczu i tak w tym badaniu również pojawiająca się krew, to też jest sygnał alarmowy, żeby tak skonsultować się z lekarzem. Bardzo dziękuję panie doktorze za przyjazd tutaj do nas do studia w Gdańsku z Kościerzyny. Dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Doktor Karol Sasim, specjalista urolog, kierownik oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.